W audycji Masz Prawo, dzień dobry, mówi Państwu Dorota Niebrzydowska. Za oknem piękne słońce, skłaniające do tego, żeby pójść na spacer i zażyć trochę świeżego powietrza, a my dziś będziemy rozmawiać o świecie cyfrowym. W zasadzie to już od roku wszystko, co możliwe, przenieśliśmy do sieci. I wszystko jest e, z przedrostkiem e i myślnikiem e-urząd, e-obywatel, deklaracje, e-szkoła nawet oraz wszystko, co możliwe na e. I czy ten nasz internet udźwignął taką ilość danych przetwarzanych i potrzebę tego, żebyśmy wszyscy nagle przenieśli swoje aktywności do internetu? Zaczęliśmy na pewno robić różne ruchy, żeby każdy mógł korzystać z jak najlepszej jakości tego internetu, a nie zawsze to się udawało. Jak to zrobić legalnie i co z tymi, którzy zrobili to nielegalnie? Czy można to jakoś zalegalizować? O tym za chwilę porozmawiam z panem Sławomirem Dudkiem, naczelnikiem Wydziału Kontroli w Delegaturze Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Białymstoku i panem Piotrem Miałchowskim, starszym specjalistą w Wydziale Spraw Konsumenckich tejże delegatury. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Dzień dobry.
To jak z tym internetem? Czy to takie jak prąd, że się nie kończy? I jego możliwości też się nie kończą? Czasami jak spotkania mamy na różnych platformach elektronicznych, to widzimy, że niektórym się jednak kończy, bo tak albo drga, albo się zacina, albo czarny ekran się pojawia.
Tak jak pani na wstępie powiedziała, nasze aktywności, nasze życie już praktycznie w całości przeniosło się do sieci. Korzystamy z tego coraz więcej, co nawet pokazują statystyki operatorów. I ten internet niestety, ale w pewnym momencie się kończy.
Jeżeli
chodzi o internet mobilny i paczki danych, które przygotowują nam operatorzy, bo regulaminy mówią zupełnie co innego. Mamy, owszem, nielimitowany internet, ale trzeba tutaj podzielić to na dwie kwestie. Pełna prędkość internetu do wykorzystania tej konkretnej paczki danych i korzystanie z niższą prędkością, zgodną z regulaminem, do końca czasu okresu rozliczeniowego albo czasu trwania miesiąca.
Tu przerwę, panie Piotrze, bo to, co wystarczało nam jeszcze przed rokiem, nawet może przed pół rokiem, okazało się całkowicie niewystarczające w ciągu ostatnich miesięcy. Kiedy, mając taki internet chociażby w telefonie, okazało się, że spotkania, które prowadzimy online, że aktywności, które prowadzimy online, że to, co musimy w tym internecie i telefonie zrobić, kończy nam się jakoś tak coś, co się nie kończyło, się skończyło. I co wówczas?
No właśnie, te nasze aktywności, które dzisiaj w sieci prowadzimy, nauka zdalna, praca zdalna, powodują wzrost przesyłanych danych i w przypadku internetu mobilnego może być tak, że bardzo szybko ta paczka danych się skończy. Dlatego zawsze też, jeżeli rodzice pytają nas o to, co wybrać dzieciom, czy nawet abonenci dzwonią, mówią o tych problemach w związku z pracą zdalną, nauką zdalną i internetem mobilnym, sugerujemy, żeby jednak wziąć umowę na internet światłowodowy, czy po skrętce, czyli po prostu ten kablowy, który nie ma limitu danych, a jednocześnie w większości czasu zapewnia nam należyte parametry
i całkiem dobrą. W ogóle nie rozumiem, co pan powiedział. Po skrętce, czyli jakiś taki z kabla, tak? Z pięciu kablów.
Dokładnie, chodzi oczywiście o internet świadczony nie drogą radiową, a kablem.
I ten jest bezpieczniejszy?
To, czy jest bezpieczniejsze, zależy od użytkownika, jak z niego korzysta.
No to właśnie, o bezpieczeństwie internetu i tego, jak z niego korzystamy, porozmawiamy za chwilę, ale skupmy się jeszcze na jakości. Ja chcę tutaj poruszyć ten temat no trochę nielegalnego wzmacniania sygnału internetu, bo oprócz tego, że ten internet tam się trochę skończył za szybko, to jeszcze się okazało, że on trochę za słaby jest, bo do tej pory na jednym urządzeniu działał i było dobrze, a teraz tych urządzeń podłączyliśmy troszkę więcej i nie jest dobrze. I szukamy rozwiązania. Są jakieś takie rozwiązania, które no właśnie są legalne i nie za drogie.
Ja na początku może powiem, zacznę od tych nielegalnych, które są
wykorzystywane.
Tak, bo to, co legalne, to wiadomo, że wszędzie można zamówić, kupić, zainstalować i używać. Natomiast czasami osoby, które wydaje im się, że coś kupują, kupują na przykład i nie zdają sobie sprawy, że jest to nielegalne. Ja oczywiście tutaj dążę do tematu używania wzmacniaczy GSM. które tak naprawdę są urządzeniami dostępnymi na rynku. Można je kupić bez problemu na Allegro, nawet i w sklepach stacjonarnych.
Ale panie Sławomirze, to można je też sprzedawać legalnie?
Tak, nasze prawo nie zabrania sprzedawania takich urządzeń. Natomiast samo używanie takiego urządzenia jest zabronione.
To kupić i co?
Kupić i spróbować poinformować na przykład swojego operatora, czy taki wzmacniacz operator nie może nam legalnie zainstalować.
Aha.
Bo samemu niestety takiego urządzenia nie możemy zainstalować, dlatego że po pierwsze nie znamy się na tym. To jest urządzenie radiowe, które wymaga tak naprawdę bardzo dobrej koordynacji jego zainstalowania, szczególnie anteny, żeby można było używać tak urządzenia, nie zakłócając zupełnie innych urządzeń, szczególnie telefonii komórkowej. Dlatego od razu na początku ja może tak zwrócę się do wszystkich, którzy słuchają i używają takich wzmacniaczy GSM, żeby tak naprawdę albo zaprzestali używania.
Trudno będzie. Albo sprawdzili chociaż czego używają, prawda?
Albo jeżeli mają jakieś problemy, to żeby zwrócili się do przede wszystkim do swojego operatora telekomunikacyjnego z prośbą o możliwość korzystania z takiej usługi, na którą mają podpisaną umowę, w taki sposób, jaki oczekują, żeby taka usługa była udostępniana. Natomiast wzmacniacze należałoby wyłączyć.
Ale żadnych wzmacniaczy legalnych nie znajdziemy?
Znaczy, jeżeli my sami, jako użytkownicy, którzy chcemy sami sobie poprawić zasięg i sami sobie kupimy takie urządzenie i takie urządzenie zainstalujemy, niestety działamy nielegalnie. Natomiast to, co wspominałem na początku, jeżeli my się zwrócimy do operatora telekomunikacyjnego, tego, z którym mamy podpisaną umowę, to operator telekomunikacyjny powinien rozeznać się w naszym problemie, dlaczego my na przykład prosimy jego o zainstalowanie takiego wzmacniacza i jeżeli on uzna za stosowne, zaproponować dla nas zainstalowanie wzmacniacza. Tylko kwestia tutaj jest oczywiście, tak jak zawsze, w kosztach.
Finansowa,
tak,
prawda?
Dokładnie. Mm-hmm. Dlatego, że wzmacniacze, które my sobie sami kupimy, są tak naprawdę o 10 razy tańsze niż te, które oferuje
aż
nam.
Tak?
Tak. Niestety operator, który będzie nam zakładał taki wzmacniacz albo proponował, on zrobi to w sposób bardzo profesjonalny. Bo wszystkie te urządzenia, które są nielegalne, to 90% to są sprowadzane z Chin i to jest tak zwana chińszczyzna. Czyli one od razu po założeniu można powiedzieć, że wprowadzają zakłócenia. Natomiast operator, jeżeli zainstaluje swój taki wzmacniacz, on będzie droższy, on będzie zainstalowany profesjonalnie, ale on będzie tylko i wyłącznie działał po pierwsze z taką mocą, która nie będzie zakłócała, jak gdyby operator nie będzie zakłócał sam sobie, ale również powycina wszystkie te częstotliwości, które nie należą do jego pasma. Bo taki wzmacniacz, który jest zainstalowany nielegalnie, on niestety wykorzystuje wszystkie pasma, które są możliwe w telefonii komórkowej, a czasami nawet więcej.
To zapytam, a korzystamy z takich urządzeń? To znaczy, skoro ktoś je sprzedaje, to rozumiem, że ktoś je kupuje, a skoro ktoś je kupuje, to nie po to, żeby stały na półce i żebyśmy się im przyglądali, więc pytanie w zasadzie niezasadne. Czyli czy dużo osób korzysta? Może tak zapytam.
Skala korzystania jest bardzo duża.
Bardzo.
Ja tak naprawdę mogę powiedzieć skalę wykrytych takich nielegalnych urządzeń, ponieważ my jako Urząd Komunikacji Elektronicznej dostajemy zgłoszenia od operatorów telekomunikacyjnych, że coś niedobrego dzieje się w ich sieci, na ich jakiejś stacji bazowej. My jako urząd mamy specjalistyczny sprzęt, który wykorzystujemy do lokalizacji takiego zakłócenia i jeżeli stwierdzamy, że gdzieś w pobliżu stacji bazowej pracuje takie urządzenie, a możemy to zrobić za pomocą naszych urządzeń, zgłaszamy to na policję, bo używanie takiego urządzenia jest niestety wykroczeniem. I policja później już podejmuje swoje działania i osoba, która okazuje się, że nielegalnie używała taki wzmacniacz, dostaje mandat lub zostaje sprawa skierowana do sądu. I ja to, co wspominałem na początku, że skala takich znalezionych, zlokalizowanych wzmacniaczy jest, już powiem Państwu, tutaj mam taką ściągawkę, w skali kraju w 2020 roku zostało znalezionych 1849 takich wzmacniaczy i tyle zostało skierowanych zawiadomień na policję. Natomiast już w skali kraju w tym roku 304.
To w tym roku to jeszcze mamy dopiero 2 miesiące.
Dokładnie. Ja mówię o skali kraju. A teraz przychodząc na województwo podlaskie, to w województwie podlaskim, czyli już nasza delegatura, w tamtym roku zlokalizowała 109 takich wzmacniaczy i tyle było zawiadomień na policję. W tym roku już 12 takich wzmacniaczy.
Chciałoby się powiedzieć, że w takim razie ten nielegalny proceder się rozwija. Jeśli patrząc na te liczby. Oczywiście można też z drugiej strony patrzeć na to tak, że potrzeba wymusza jakieś działania, a skoro pan mówi, że to jest 10 razy tańsze niż to, co mogłoby nam zaoferować operator, to tak się zastanawiam, czy my możemy w jakikolwiek sposób się zabezpieczyć, żeby mieć dobrą jakość usługi, móc korzystać ze wszystkiego, z czego musimy korzystać, bo pewnie nie mówimy tutaj o Białymstoku, gdzie wzmacniamy ten sygnał, tylko pewnie o jakichś miejscach, do których ten sygnał trochę gorzej dociera. I o tym za chwilę powiemy, ale jeśli Państwo mają pytania... Ach, jeszcze chciałam zapytać o mandat. Dobrze, to za chwilę zapytam, jakiej wysokości ten mandat możemy zapłacić, bo może ta dziesięciokrotność nam się jednak opłaci. 744-2222, nasz numer telefonu. 25 minut po 13. Zanim do pytania słuchaczki przejdę, które... To jednak poproszę o odpowiedź na moje. No to ile kosztuje ten mandat za to nielegalne użytkowanie urządzenia, które możemy kupić, ale już używać nie?
Jeżeli chodzi o wyznaczenie mandatu, no to tutaj jak gdyby decyduje o tym policja, ale maksymalna grzywna, która może być nałożona, to jest 1000 zł. Mhm. Z tego, co wiem, to policja nakłada mandaty w różnych wysokościach. Mandat minimalny, tak jak i za inne wykroczenia, to jest 50 zł.
To ja jeszcze zapytam, a jak policja nałoży ten mandat, to zabierze nam to urządzenie?
Właśnie...
Czy każe zdemontować wszystkie kable oraz, nie wiem, jeszcze.
Właśnie są takie dwie drogi, które wykorzystuje policja. Pierwsza to jest nałożenie mandatu na użytkownika takiego urządzenia i najczęściej jest to tak, że użytkownik wyłącza przy policjantach te urządzenie, dostaje mandat i to urządzenie nie zostaje. Mhm. Natomiast druga droga, to jest złożenie przez policję wniosku do sądu o ukaranie grzywną i wtedy jest rekwirowany ten wzmacniacz GSM, czyli to jest takie, no można powiedzieć, drastyczniejsze troszeczkę dla użytkownika, bo jest zabierany wzmacniacz.
Później i grzywna.
Grzywna, jest wzywanie do sądu, tłumaczenie się.
To rozumiem, że to już takich uporczywych...
To znaczy niekoniecznie. Nie. Z tego, co zauważyliśmy, to wszystko zależy od podejścia policji. Policja w różnych powiatach działa różnie i jedni nakładają mandaty, inni kierują do sądu. Prawdopodobnie, gdyby się zapytać kogoś z policji, to każdy by powiedział, że sprawę rozpatruje się indywidualnie.
Tak, to takie ulubione terminy, sprawa rozpatrywana indywidualnie i niezwłocznie. Takie, które dużo mówią i w zasadzie nic nie znaczą. To przejdę do pytania słuchaczki, chociaż tutaj jeszcze kilka mam. Pani ma internet bezprzewodowy i dopóki mieszkała 50 km od Białegostoku, dokładnie w gminie Michałowo, wszystko było wspaniale. Korzystała z tego internetu bez żadnych zakłóceń. Niestety teraz musiała przeprowadzić się do Białegostoku, a w Białymstoku, no niestety, albo się zacina, albo gorzej chodzi, albo w ogóle nie chodzi. I pani wysnuła taki wniosek, że być może jest to spowodowane tym, że w okolicach Michałowa nikt nie wzmacniał sobie tego sygnału, a w Białymstoku wzmacniają go wszyscy, czyli wręcz przeciwnie co do mojej tezy, że ja myślałam, że w Białymstoku nie trzeba wzmacniać, bo tu jest bardzo dobrze, a w Michałowie gorzej. Okazuje się, że może odwrotnie. I czy to jest z tym związane, czy absolutnie nie?
Niekoniecznie, bo wydawałoby się, że właśnie w Michałowie, w okolicach Michałowa abonenci powinni częściej korzystać z takich urządzeń wzmacniających, bo odległości od stacji bazowych na pewno są dużo większe. Natomiast w Białymstoku zagęszczenie siatki stacji bazowych jest dużo większe, przez co parametry jakościowe powinny być lepsze. Ale właśnie, tutaj jest bardzo ważny temat, który słuchaczka chciała poruszyć i wydaje mi się, że warto, żeby państwo też o tym wiedzieli, że sieci telefonii komórkowej pracują na różnych pasmach częstotliwości. Mamy tak zwane pasma zasięgowe i tak zwane pasma pojemnościowe. Czyli pasma pojemnościowe...
Ja nie wiem, czy do audycji masz prawo, jest to temat, bo czuję się lekko zagubiona. O ile o grzywnach i sądach doskonale możemy rozmawiać, o tyle o pojemnościach i czym jeszcze?
Zasięgu. I zasięgu. Nie, ale chodzi tutaj o jedną rzecz, że my, będąc w bloku, tak jak zapewne nasza słuchaczka, jeszcze szczególnie gdzieś tam na tych niższych piętrach, nie wiemy, czy nie mamy stacji bazowej przesłoniętej na przykład kolejnym blokiem. Jaka jest ta odległość? W związku z czym możemy się logować do tego pasma zasięgowego, które ma automatycznie mniejszą pojemność, mniejsze parametry, przez co też uzyskiwane prędkości będą słabsze, bo wiele osób do tego pasma się loguje. Powiem nawet tak z własnego doświadczenia. Zrobiłem sobie taki kiedyś test z ciekawości, bo niektórzy znajomi też w Białymstoku narzekali na problem z internetem mobilnym. Owszem, okazuje się, że wewnątrz mieszkania mogłem uzyskać megabit, natomiast jeżeli skierowałem antenę czy też telefon w stronę stacji bazowej, gdzie przyłączyło mnie na wyższą częstotliwość, więcej tego pasma miałem możliwość korzystania, no to miałem 100 megabitów. I tak samo, proszę państwa, jest z internetem, który na przykład korzystamy poza Białymstokiem. Jeżeli jesteśmy w jakiejś małej miejscowości, tak jak już tutaj kolega powiedział o tych wzmacniaczach GSM. Wzmocnić można sygnał w ten sposób, nielegalny, ale równie dobrze można by było zastosować modem z anteną zewnętrzną, z tym, że proszę pamiętać, że to nie jest wzmacniacz, a to jest po prostu modem, router ten, który państwo na USB bardzo często do komputera podłączacie, antena zewnętrzna, przez co nasz modem nie będzie wybierał tego najgorszego pasma, tylko właśnie to najbardziej pojemne, pojemnościowe pasmo, przez co nawet i możemy uzyskać naprawdę zadowalające parametry, które obsłużą nas jako rodziców, ale i dzieci na nauce zdalnej.
I to nie kosztuje tak bardzo dużo, jak by się wydawało? Taki modem z anteną? Może to stać na to każdego z nas, żeby sobie tak pomóc?
Myślę, że nas stać, jeżeli stać nas na wzmacniacz GSM i ewentualne opłacanie później mandatów za korzystanie z takiego nielegalnego urządzenia, a tym bardziej no, jesteśmy bezpieczni i wiemy, że nikomu nie zagrażamy, no bo przecież trzeba pamiętać o tym, że te wzmacniacze GSM mogą powodować to, że załóżmy nasz sąsiad czy sąsiadka, którzy mieszkają samotnie w tej małej miejscowości, nie będą mogli wezwać pomocy, bo w tym czasie będą mieć problem z zadzwonieniem się ze względu na ten pracujący wzmacniacz.
Rozumiem, że państwo musicie na takie sygnały reagować, a te sygnały dostajecie od sieci telefonii komórkowych, bądź też innych operatorów, którzy świadczą usługi internetu, bo coś im się zakłóca. Sami też prowadzicie takie działania wyszukiwania takich nielegalnych urządzeń?
Jeżeli chodzi o wyszukiwanie nielegalnych urządzeń, to przeważnie one się pojawiają właśnie wraz ze zgłoszeniami zakłóceń. Tych właśnie nielegalnych urządzeń, o których ja już mówiłem, które są wzmacniaczami, w tej chwili jest najwięcej jako urządzeń, które są wykrywane nielegalnie.
Ale myśli pan, że to wynika z niewiedzy, że to jest coś nielegalnego, czy po prostu potrzeba jest tak duża, że kupuje się coś, co po prostu działa?
Znaczy, z jednej strony jest na pewno potrzeba, dlatego że można zrozumieć osoby, które rzeczywiście mieszkają daleko od stacji bazowej i faktycznie mają problem z zasięgiem, ale trzeba tutaj powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy. Ten zasięg, o którym mówimy, to osoby, które używają wzmacniaczy GSM, to mają problem w domu, czyli w środku pomieszczenia. Dlatego, że operator telefonii komórkowej, jak emituje sygnał, to on emituje taki sygnał, żeby był na zewnątrz pomieszczeń. On nie wie, jak jest zbudowany dom, na przykład tego użytkownika czy innego. Zresztą to jest funkcja, usługa mobilna, czyli z telefonem powinniśmy się przemieszczać. Ale niektóre domy są tak zbudowane, że niestety ich konstrukcja uniemożliwia czy tłumi sygnał radiowy, który dociera właśnie do wewnątrz. I teraz bez takiego urządzenia, bez takiego wzmocnienia tego sygnału, z nie wystawieniem anteny korzystać. Na zewnątrz, no nie będziemy mogli korzystać. I to jest największy problem osób, które właśnie mieszkają daleko od stacji bazowej i mają jakieś tłumienie poprzez ścianę budynku, czy nawet w tej chwili są okna tak wykonywane taką technologią, że po wstawieniu nowych okien w domu również okazuje się, że nam sygnał zaczyna się ścinać i on jest wytłumiony.
I operator za to nie odpowiada, mimo że w umowie...
Operator absolutnie za to nie odpowiada, bo operator gwarantuje usługi na zewnątrz budynku. Na zewnątrz pomieszczenia.
A my może nie mamy nawet świadomości takiej, że on oferuje nam usługi na zewnątrz budynku.
Ja myślę, że nie mamy takiej świadomości. Większość osób właśnie uważa, że jeżeli podpisuje umowę, że chce mieć zasięg tutaj, gdzie mieszka. I tego oczekuje od operatora. I bardzo często się zdarza tak, że składając reklamację do operatora, taka osoba dostaje odpowiedź, że operator, no niestety, ale w miejscu zamieszkania i jeszcze w środku, w budynku, no nie oferuje tej usługi. Wszystko jak gdyby dotyczy przestrzeni poza budynkami.
I tego nie zmienimy. W żadnej umowie sobie tego nie wpiszemy, że ma nam w każdym miejscu naszego budynku zaoferować taki sam sygnał i taką samą jakość.
Tego nie zmienimy. Poza tym jeszcze dodatkowo poinformuję, że na zewnątrz też nie zawsze jest tak pięknie, dlatego że są takie...
Nie, no zawsze jest pięknie, słońce świeci, jest pięknie.
Są takie przeszkody, które niestety tłumią fale radiowe, takie jak las, jakaś zabudowa wielkoblokowa i niestety ten sygnał jest tłumiony. Jakieś przeszkody, jakieś góry, to wszystko niestety ma wpływ na rozchodzenie się fali radiowej.
No ale my jakąś receptę musimy znaleźć tym naszym słuchaczom i powiedzieć, co mają zrobić, żeby ta jakość tego internetu była jak najlepsza i żeby mogli z tego korzystać, pracując, ucząc się zdalnie. Więc co?
Może na przykład przed zawarciem umowy na internet mobilny sprawdzić w naszej miejscowości, czy dany operator oferuje tą oczekiwaną przez nas jakość usług, czyli zakupić na przykład 4 karty SIM tych najpopularniejszych operatorów, ewentualnie jedną i poprzenosić sobie, dostać bonusy za przeniesienie do kolejnych sieci i sprawdzić, bo zdarzają się sytuacje, jak na przykład sprzed pół roku, gdy pani powiedziała wprost, zawarłam umowę z pewnym operatorem ze względu na to, że sąsiadka po drugiej stronie ulicy ma idealny zasięg. I owszem, okazało się, że sąsiadka ma idealny zasięg. Odległość tej naszej rozpatrywanej pani jest nawet mniejsza do tej stacji bazowej, ale pani ma, ta, która zasugerowała się sąsiadką, niestety po drodze las. I ten las zdecydowanie tak osłabił sygnał,
ciekawe,
że
jak długo będzie ten las
nie mogła
miała
korzystać.
No właśnie, i to jest ten problem, że trzeba sprawdzać, zanim podpiszemy umowę, bo jak już
i
mamy
czytać regulamin, którym jest napisane, że operator, tak jak tutaj kolega
tak,
powiedział,
tylko
nie gwarantuje.
Tak?
Nie gwarantuje w każdym miejscu.
Dobrze,
sygnału.
Panie Piotrze, ale są takie sytuacje i to coraz częściej, ja od roku borykamy się z nimi, już myślę, że na co dzień, że zaczyna się 8:00, i nagle odcina nam internet, bo wszyscy natychmiast siadają do internetu i albo się uczą, albo pracują, a my, jako że, nie wiem, siedliśmy 8:03, to już ani kamery, ani mikrofonu, ani niczego. I co? Na to też nic nie poradzimy?
Na to jest to, co wcześniej mówiliśmy.
Czyli nic.
Czyli kabel, tak?
A, kabel.
Bo jeżeli, proszę państwa, trzeba się zastanowić nad tym, co tak naprawdę jest nam potrzebne w tej chwili, bo rozumiem, że poza tymi dużymi miejscowościami, w których mieszkają słuchacze, są mniejsze miejscowości, w których...
Też mieszkają słuchacze.
Tak, i którzy mają dużo gorszy problem, bo jest problem z tym, żeby uzyskać na przykład na tym kablu te 100 megabitów. Mają na przykład jeden tylko 2, więc pytanie, czy chcemy mieć 1-2 megabity stabilnej prędkości, czy ewentualnie od 1 do 100 niestabilne. I to, co pani powiedziała, że na przykład o 8 rano wszyscy usiądą i z tego, co mieliśmy o 7:30, gdzie mogliśmy naprawdę mieć wysokiej jakości filmy oglądać, no to po godzinie 8 możemy już o tym zapomnieć, praktycznie z internetu nie móc skorzystać.
No, najważniejsze tutaj, co usłyszałam, to to, że operator dostarcza nam ten sygnał na zewnątrz budynku, a to, co się dzieje wewnątrz budynku, to może być już nasz problem i żadna reklamacja tego nie zmieni i nasze tutaj umowy, próba modyfikacji umów też niczego nie zmieni, bo takie są zapisy i takie jest prawo telekomunikacyjne. Po prostu takie mają obowiązki operatorzy, a nie inne. A jeszcze chciałabym, żebyśmy dzisiaj w audycji porozmawiali chociaż minutkę o fake newsach i o tym za chwilę. 744-2222, nasz numer telefonu. Za 19 minut 14 w audycji Masz Prawo rozmawiamy o tym, czym żyjemy w zasadzie, czyli o wszystkim, co E i na E. I to E niesie za sobą duże zagrożenia również w przestępczości, bo chyba tak to trzeba nazwać, prawda? Rozsyłane wiadomości, rozsyłane informacje, w które nieświadomie klikniemy, wyglądające bardzo, bardzo prawdziwie. Nawet SMS-y z sieci, które dostajemy na przykład o konieczności zarejestrowania się na szczepienia, też wyglądają bardzo dobrze. Okazują się, no niestety, oszustwem. Jak sobie z tym radzić? Czy Urząd Komunikacji Elektronicznej ma jakieś sposoby na to, żeby takich oszustów namierzyć? No i właśnie. I utrudnić im życie, a nam ułatwić.
Przede wszystkim przeczytać, co w tym SMS-ie jest napisane, bo no niestety, ale my w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej bardzo często, nawet jak prowadzimy interwencje, widzimy jeden zasadniczy błąd, że my nie czytamy wielu rzeczy. Pochopnie klikamy w link pod wpływem emocji, teraz mamy koronawirusa, w związku z tym niektórzy chcą się szybko zaszczepić. Dostajemy SMS-a o tym, że jeżeli przez ten link opłacimy pewną kwotę, tak,
przesyłkę szczepionki. Dokładnie. Taki akurat był komunikat w tym SMS-ie.
To będziemy mieć możliwość szybszego zaszczepienia się. No ale najpierw warto weryfikować taką informację. Chociażby w Polskim Radiu Białystok, gdzie są aktualne informacje przekazywane. Bo po pierwsze Ministerstwo Zdrowia nie wysyła żadnych SMS-ów, które informują o szczepieniach dodatkowo płatnych i jednocześnie przyspieszają tą kolejkę.
Ale jak sprawdziliśmy, to pewne wysyłają. Na przykład osoby, które się zarejestrowały na szczepienie, otrzymywały z takiego numeru 604, prawda? Informację, że jeżeli nadal jesteś zainteresowany, wyślij SMS o treści potwierdzam. I okazało się, że dobrze, trzeba było wysłać takie SMS o treści potwierdzam. I w niektórych naszych słuchaczach wzbudziło to już jakąś taką delikatny niepokój, czy aby na pewno dobrze, że wysłali taką, o właśnie, ale to też już było po czasie, czy dobrze, że wysłali taką odpowiedź.
No właśnie, czyli znów nie przeczytali, a szybko pod wpływem emocji odpisali. No właśnie, pierwsza rzecz to zweryfikować nadawcę, czyli sprawdzić, jaki jest numer. Jest jedyny numer, który służy do tych szczepień, który jest podany na pewno na stronie rządowej, więc jeżeli ktoś chciałby to sprawdzić, wchodzi na stronę gov.pl i odpowiedni numer, który służy do tego potwierdzenia, czy nawet samą informację o tym, że takie potwierdzenia się odbywają,
znajdzie.
W przypadku, gdy dostaniemy od jakiegoś nadawcy, który będzie się nazywał ministerstwo, albo w ogóle z innego numeru, warto zweryfikować, bo zdarzają się sytuacje, nawet na terenie województwa podlaskiego, gdzie pochopnie, czy zamawiamy coś przez kuriera, czy chcemy się szybciej zaszczepić, klikamy w link, który oszuści nam przesyłają, żeby nam w tym pomóc. Wtedy następuje przekierowanie na taką spreparowaną, fałszywą stronę, na przykład ministerstwa, czy też banku jakiegoś operatora pocztowego.
I to wygląda bardzo profesjonalnie?
To wygląda tak, że gdy nie spojrzymy w pasek adresu, nie zobaczymy, czy to jest na pewno strona instytucji czy operatora pocztowego, to będziemy w stanie
uwierzyć
kolejne kroki uczynić, żeby zapłacić i na przykład o 93 grosze, takie czasem SMS-y przychodzą, że nasza paczka wymaga dopłaty. No i co robimy? Wchodzimy, klikamy, 93 grosze tak naprawdę
no tak,
niewiele.
Nie majątek.
Są popularne płatności, wymienione są loga banków, klikamy w logo banku, później jesteśmy przekierowani znowu na fałszywą stronę banku, podajemy swoje dane osobowe, podajemy swój numer konta, login, hasło, oszuści to później mają, wykorzystują. Co gorsze, my tak naprawdę nie wiemy, co dzieje się po kliknięciu w ten link, bo to jest bardzo różny schemat. Czasem jest tak, że możemy pobrać jakąś aplikację, która nawet będzie miała jakieś logo, na przykład ministerstwa, będzie może jakiś nawet ciąg znaków, który będzie wskazywał, że to jest aplikacja rządowa czy operatora pocztowego. My, instalując tą aplikację, możemy się narazić tak naprawdę na przeróżne problemy, bo w takiej sytuacji oszuści mogą mieć pełny dostęp do naszego telefonu, a nawet dostęp do SMS-ów weryfikacyjnych, więc nawet jeżeli oni będą się logować z innej przeglądarki gdzieś na świecie do naszego konta, będą również widzieć ten SMS potwierdzający, który przyjdzie na nasz numer telefonu.
To jak ja mam się przed tym bronić? Co ja mam przeczytać? Bo teraz to już naprawdę w lekki lęk zostałam wprowadzona, bo skoro ta strona wygląda prawie identycznie jak strona mojego banku albo jak strona ministerstwa, no to dlaczego mam nie wierzyć w to? No to wierzę własnym oczom, że jestem tam, gdzie powinnam być.
To jeżeli...
Znaczy, w sensie nie będę klikać w nic, co wzbudza moje wątpliwości, tak?
No tak, ale pod wpływem emocji, tak jak już mówimy, możemy niestety odruchowo kliknąć w ten link. No to jeżeli, proszę państwa, kliknęliśmy w ten link, sprawdźmy chociażby ten pasek adresu, co tam się znajduje. Czy to jest faktycznie nasza strona banku? Jeżeli... No nie będę tutaj konkretnie mówił, tak, o bankach,
no
ale
tak.
Znacie państwo, jak wygląda strona swojego banku, jak wygląda logowanie do banku. Zazwyczaj, jeżeli mamy jakąś...
Można się jakimś znakiem też
domenę,
chronić, prawda?
Tak.
Że tam na przykład, nie wiem, jak to jest nasz bank, to mamy umówiony znak, że jak on się pojawi, to rzeczywiście to jest ten bank.
No właśnie, ale też
ale
mamy...
to też można chyba
mamy
ukraść.
Na przykład domenę, daleko nie szukając, radiobiałystok.pl. Jest to białystok.pl, prawda? Jeżeli pomiędzy tym białystok a pl pojawi się jakiś ciąg znaków przypadkowych, albo na przykład białystok.maszprawo1234.pl, no to już to może nie być prawidłowa strona, mimo że ona będzie wyglądała tak jak ta strona, którą chcemy zobaczyć.
Czyli to dobrze, to w takim razie proszę mi powiedzieć, to co robić? Czytamy. Coś wzbudza nasze, znaczy no, pod wpływem emocji nie klikamy, tylko czytamy, jeszcze raz czytamy. Bo...
Tak, sprawdzamy. Jeżeli widzimy, że jest jakaś dopłata do przesyłki, do paczki, zawsze możemy zadzwonić na infolinię kuriera, poczty, sprawdzić, zweryfikować, czy faktycznie taka dopłata musi zostać zrealizowana, bo chyba w 100% można powiedzieć, że nie.
Że bo, raczej nie.
Bo do tej pory nie zdarzyło się, nawet w urzędzie nie spotkaliśmy się z taką informacją, że ktoś za pomocą SMS-a żądał jakiejś dopłaty i przekierowywał na stronę tak naprawdę nieznaną, w ogóle obcą.
A jak radzić sobie z takimi mailami, które otrzymujemy z adresów, które są naprawdę identyczne z tymi, albo bardzo podobne z tymi, z których korzystamy, bo przecież kupujemy zdalnie przez internet, prawda? Zamawiamy przeróżne produkty. No, życie nasze przeniosło się do sieci, no tam funkcjonujemy. To co z takimi? Ja posłużę się siecią. Empik.pl. SMS, kliknij, dostałeś kartę podarunkową w wysokości, nie wiem, ile, jak zrobisz tylko zakupy na złotówkę, czy tam 5 złotych, nie wiem. No wzbudza to oczywiście od razu zdziwienie, bo kto mi chce dać nawet 100 złotych za to, że ja kupię coś za 5.
Przede wszystkim trzeba znowu zweryfikować, od kogo jest ta wiadomość. Wiadomo, że adres, tak jak pani powiedziała, może wyglądać nawet identycznie jak nadawcy, którego
pewnie jakąś literką
oczekujemy.
Się różnił, ale już mój wzrok tego nie odnotował.
Tak, dla bardziej zaawansowanych słuchaczy można powiedzieć, żeby zajrzeli w nagłówki. Tam będzie na przykład adres IP podany, może być podany prawdziwy adres mailowy, z którego zostało wysłane. Ale jeżeli chodzi o samą treść wiadomości, warto zweryfikować, czy jest pisana poprawną polszczyzną, czy na przykład brak w niej jest polskich znaków. Może być też taka sytuacja, że są jakieś załączniki. Oczywiście w załączniki nie klikamy, jeżeli się nie spodziewamy takiego nadawcy. Jeżeli to jest jakiś na przykład zip, rar, jakieś inne nieznane rozszerzenie, przed tym mamy nazwę pliku, która no, nie sugeruje, że to jest na przykład regulamin albo karta podarunkowa czy cokolwiek innego, no to nie powinniśmy w to klikać. Tak samo jeżeli ten link, który znajduje się w treści wiadomości, jeżeli korzystamy z komputera, można delikatnie najechać myszką, zobaczyć co pojawi się nam na dole strony przeglądarki, przez co też będziemy wiedzieć, czy to nas przekieruje na stronę, tak jak pani wspomniała, tego sklepu internetowego, czy też przekieruje nas na stronę oszusta, który będzie chciał od nas znów wyłudzić.
Jak sklep internetowy.
Tak.
Bo jak się okazuje, to też można zrobić, że wygląda jak sklep internetowy. Na pewno nie klikamy w załączniki. Samo otwarcie takiego maila nie spowoduje, że coś złego zrobimy sobie, sami.
Samo otwarcie nie powinno nic spowodować. Nasze działania, które będziemy podejmować po otwarciu maila, niestety mogą mieć różne skutki. A wiemy, że bardzo często te maile są naprawdę różnej treści. Bardzo często są to szantaże, bardzo często są to maile, które wymagają od nas dopłaty, zapłaty albo nawet informacja o tym, że za 48 godzin zaszyfruje tobie dysk. Jeżeli nie wpłacisz jakieś tam
kwoty, są takie. Albo zwiększę pojemność skrzynki pocztowej, prawda? Bo akurat kończy się ta skrzynka pocztowa i proszę tylko tutaj doklikać, doładować, dopisać. Przestrzegamy przed tym oczywiście, przed SMS-ami takimi również, no ale przestrzegamy też, proszę państwa, przed samodzielnym instalowaniem wzmacniaczy GSM-u. Urząd Komunikacji Elektronicznej ma obowiązek takie tropić. Może nie delegalizować, ale już kierować wnioski o ukaranie za używanie czegoś takiego. A warto po prostu zasięgnąć informacji u operatora, jak to zrobić legalnie.
Jeszcze przy tej okazji może, chciałbym dodać, że też może taka będzie trochę pesymistyczna informacja, ale no niestety muszą wszyscy użytkownicy takich wzmacniaczy wiedzieć, bo o tym nie powiedziałem, że notoryczne używanie wzmacniaczy no nie kończy się na drugim mandacie, tylko już drugie takie podejście to już jest traktowane jako przestępstwo i niestety można wtedy dostać grzywnę już do 1000 zł, ale i być skazanym do 2 lat.
No a skazanie to też uciążliwa sprawa, bo przecież wiadomo, że niesie ze sobą konsekwencje w postaci chociażby niemożności startowania na jakieś stanowiska dość intratne, bo skazanie nam to wyklucza, a okaże się, że taki zwykły wzmacniacz GSM spowodował taką dziurę w naszym życiorysie. To od tego, do tego nie zachęcamy. Jeśli mają państwo problemy w ogóle dotyczące prawa telekomunikacyjnego, bądź też urządzeń, z którymi sobie państwo nie radzą, to myślę, że możemy do Urzędu Komunikacji Elektronicznej państwa odesłać, prawda? Państwo pomożecie. Kiwają moi goście głowami, a byli to pan Sławomir Dudek, naczelnik Wydziału Kontroli w Delegaturze Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Białymstoku i pan Piotr Miałchowski, starszy specjalista w Wydziale Spraw Konsumenckich tejże delegatury. Serdecznie dziękuję. Myślę, że tematów przed nami wiele i spotykamy się jeszcze nie raz w audycji Masz Prawo. Za tydzień, proszę państwa, porozmawiamy o rozwodach.